Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier i szef MSWiA wzięli udział w odprawie z dowództwem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Chównikach na Podkarpaciu. Następnie Mateusz Morawiecki i Joachim Brudziński spotkali się z funkcjonariuszami Straży Granicznej. To dzięki Wam budżet państwa jest w lepszym stanie. Przyczyniacie się do tego, że granice są odpowiednio chronione, mówił, zwracając się do strażników, premier Mateusz Morawiecki.
Bardzo chcę podziękować Wam i wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy wykonują znakomitą robotę. Wiem, że razem z Krajową Administracją Skarbową potrafiliście powstrzymać bardzo dużo towarów, 600 kg bursztynu ostatnio, ale również inne towary, w tym w szczególności towary akcyzowe. Dzięki temu budżet państwa jest w lepszym stanie. Dzięki temu wszystkiemu wy również przyczyniacie się w bardzo istotny sposób do tego, że i gospodarka polska jest w lepszym kształcie, w lepszym stanie i nasze granice są odpowiednio chronione.
Praca i służba funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej jest wysoko oceniana przez Unię Europejską, podkreślał z kolei minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. W tym tygodniu, jak wskazał na spotkaniu unijnych ministrów w Bukareszcie, dyrektor Frontexu po raz kolejny sformułował najwyższą ocenę pracy polskich funkcjonariuszy.
Kiedy kierowane są słowa podziękowania za waszą służbę, solidarną służbę w ramach naszej solidarnej obecności w Unii Europejskiej, kiedy dzielicie się ze swoimi partnerami w Macedonii, w Grecji, w Bułgarii, w Rumunii, we Włoszech, waszym doświadczeniem, waszym zaangażowaniem, to rzeczywiście serce rośnie. I co też niezwykle istotne, warte podkreślenia, ta wasza służba, wasza praca tutaj na tej wschodniej granicy Rzeczpospolitej jest również służbą i pracą na wschodniej granicy całej Unii Europejskiej. Wy zabezpieczacie bezpieczeństwo obywateli nie tylko Polski, ale wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
Minister podkreślił, że sukcesy Straży Granicznej to również zasługa tego, że formacja ta staje się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Przypomniał, że w 2018 roku Straż Graniczna otrzymała ponad 200 milionów złotych, zakupiono ponad 300 nowoczesnych samochodów, sprzęt do lokalizacji obiektów latających i przeprowadzono modernizację przejść granicznych. Na Politechnice Gdańskiej odbył się 7. Konwent Morski, czyli spotkanie poświęcone gospodarce morskiej i związanymi z nią zagadnieniami. W obradach wzięli udział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski. Minister Marek Grubarczyk wskazywał, że dla rządu Mateusza Morawieckiego szczególne znaczenie ma przemysł stoczniowy.
Bo to ten rok ma być tym rokiem przemysłu stoczniowego i wszelkiego rodzaju inwestycje, działania, jak również zamierzone budowy powinny się rozpocząć właśnie w tym roku. W związku z tym wpisanie w pierwszej kolejności przemysłu stoczniowego w ramach naszego ministerstwa, ale również w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, no jest po prostu filarem w zakresie reindustrializacji kraju, a również funkcjonowania całej branży jako element podstawowy w zakresie gospodarki morskiej.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślał, że rząd pracuje i będzie dalej pracował na rzecz Gdańska, na rzecz przemysłu stoczniowego, całej gospodarki morskiej, po to, żeby rozwijał się Gdańsk, po to, żeby rozwijała się Polska. Konwent Morski został powołany w 2016 roku z inicjatywy ministra Marka Grubarczyka. Zajmuje się m.in. opiniowaniem kluczowych kierunków działania, rekomendowaniem inicjatyw, a także przedkładaniem projektów i koncepcji w obszarze działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nie jest w moim obowiązku, żeby się poddać. To ostatnie słowa Jana Olszewskiego przed śmiercią, powiedział były szef MON-u Antoni Macierewicz. Polityk PiSu towarzyszył w szpitalu byłemu premierowi w ostatnich chwilach życia i jak zaznaczył Antoni Macierewicz, Jan Olszewski do końca się nie poddał. To odwaga i prawda cechowały wielkiego patrioty i wybitnego polityka podczas jego całej działalności dla Polski, wskazał były szef MON-u.
Jego ostatnie zdanie, jakie wypowiedział przed śmiercią, nie jest w moim obowiązku, żeby się poddać. Do końca się nie poddał. I trzeba powiedzieć, jak bardzo cenił Radio Maryja, telewizję Trwam i jak wielkim był dla niego wspaniałym człowiekiem ojciec Tadeusz Rydzyk i cała praca ojców redemptorystów. Zawsze niezwykle mówił o tym, nie tylko ciepło, ale z wielkim podziwem.
Jan Olszewski zmarł w czwartek o 22:20. Miał 88 lat. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji co do daty pogrzebu. Jednak, jak poinformował Antoni Macierewicz, miałby się on odbyć pod koniec przyszłego tygodnia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że konieczne będzie wprowadzenie żałoby narodowej, a pogrzeb będzie miał charakter państwowy z pełnym ceremoniałem. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w ceremonii zamknięcia zintegrowanej zimowej spartakiady dziecięcej. To memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. Wydarzenie odbyło się w Ptaszkowej w Małopolsce. Wzięli w nim udział obok zawodników, m.in. przedstawiciele władz samorządowych. Ta spartakiada pokazuje nam, że można być razem, można się zmagać z samym sobą i życiowymi przeszkodami, pokazując klasę, radość oraz wielką wolę zwycięstwa, powiedział prezydent Andrzej Duda. Przypomniał też tradycje i zasługi patronów wydarzenia sportowego Stramki i Kmiecia.
Dwóch wielkich organizatorów tutejszego sportu przez dziesięciolecia po II wojnie światowej, ale także, o czym nie wolno zapominać, wielkich patriotów i polskich bohaterów tamtego straszliwego i trudnego czasu. Roman Stramka jako kurier 69 razy przekraczał granicę, przeprowadzając ludzi, przenosząc informacje i meldunki, mierzał do Budapesztu. Potem właśnie razem ze Zbigniewem Kmieciem, ze swoim przyjacielem, organizowali tutaj na Sądecczyźnie w Ptaszkowej w Nowym Sączu życie sportowe, organizowali młodzież, organizowali zawody, wszystko to, co tak wspaniale służyło i budowało społeczność lokalną.
Prezydent pogratulował również uczestnikom i zwycięzcom memoriału. Zimowa spartakiada ma ponad 60 lat tradycji, a od 20 lat jest wydarzeniem zintegrowanym, w którym uczestniczą także osoby z niepełnosprawnościami. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana była msza święta z okazji setnej rocznicy powołania biskupstwa polowego w Polsce. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Uczestniczyli w niej m.in. czynni i emerytowani księża kapelani. W homilii ksiądz arcybiskup przypomniał, że pierwsi kapelani towarzyszyli polskim żołnierzom na różnych frontach i w wielu jednostkach. Prawdę o zmartwychwstaniu pańskim przenosili z płaszczyzny teologicznej w wymiar narodowej nadziei zmartwychwstania ojczyzny, wskazał.
Jesteście, drodzy kapelani, przybyli na dzisiejsze jubileuszowe spotkanie żywymi kamieniami tworzącymi cząstkę Kościoła powszechnego, Bożą budowlę, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, które Chrystus łączył ze sobą nierozerwalnym węzłem i nieustannie ją żywi i pielęgnuje. Zwie się ta cząstka ordynariatem polowym, a u swego początku biskupstwem polowym i z woli Ojca Świętego Benedykta XV powołana do ewangelizacyjnej i uświęcającej posługi. Stanowi ona znak zmartwychwstającej do życia wolności Rzeczpospolitej.
5 lutego 1919 roku ogłoszono utworzenie przez papieża Benedykta XV biskupstwa polowego w Polsce. Pierwszym biskupem Wojska Polskiego został ksiądz biskup Stanisław Gal. Nominację z rąk naczelnika państwa otrzymał 8 lutego. Dzień później objął swój urząd. Obecnie biskupem Wojska Polskiego jest generał brygady ksiądz biskup Józef Guzdek. W ordynariacie polowym posługuje 64 kapłanów. W sobotę rozpoczęła się ostatnia tura ferii zimowych. Na odpoczynek udali się uczniowie województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dzieci i młodzież mogą wybrać różne formy zimowego odpoczynku. Najczęstszą opcją wciąż pozostaje ruch na świeżym powietrzu, na przykład jazda na nartach czy łyżwach. Niezależnie od rodzaju aktywności trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Służby mundurowe i ratownicze od lat prowadzą akcje ratunkowo-informacyjne Bezpieczne ferie, przeznaczone m.in. dla dzieci i młodzieży. O tym, jak zachować się na przykład w przypadku załamania lodu, mówi Wojciech Chojnowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
powiadomy Straż Pożarną czy też operatora 112, gdzie dokładnie się znajdujemy, co się dzieje, żeby te służby ratownicze mogły jak najszybciej przybyć i udzielić tej pomocy. No i oczywiście jak należy dalej postępować. Wiadomo, że małe dziecko nie będzie w stanie wydobyć osoby dorosłej, ale jeżeli dziecko będzie próbowało ratować drugie dziecko, no to też może próbować i jak to bezpiecznie zrobić. Że nie może chodzić po lodzie w pozycji stojącej, tylko trzeba się czołgać. Nie wolno podawać bezpośrednio ręki, żeby go wydobyć, bo on może wciągnąć. Tylko musimy podać jakieś ubranie. A jeżeli sami wpadniemy, bo się pod nami załamie ten lód, to też nie panikujmy, nie rzucajmy się. Możemy wykorzystać część naszej garderoby, rzucając na ten zamarznięty lód, bo on może przywrzeć, przymarznąć do tego lodu i ciągnąc za niego możemy się wydobyć.
Następna przerwa w nauce czeka na uczniów w okresie świąt wielkanocnych i potrwa od 18 do 23 kwietnia. Mimo sprzeciwu Polski i 7 innych krajów członkowskich, w Brukseli trwają prace nad kontrowersyjną dyrektywą o tak zwanym prawie autorskim. Rumuńska prezydencja otrzymała mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych regulacji. Tak zwany trilog, czyli negocjacje między krajami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, rozpocznie się w najbliższy wtorek. Dyrektywa ma zmieniać m.in. zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Zwolennicy zwracają uwagę, że zmiana ochroni twórczość, m.in. artystów i dziennikarzy. Przeciwnicy regulacji ostrzegają, że dyrektywa to pierwszy krok do ostrej cenzury. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski poinformował, że zmniejsza się liczba państw blokujących projekt.
Polska, tak jak i kilkanaście innych krajów, zasadniczo sprzeciwia się dyrektywie w kształcie, w którym został zaproponowany przez prezydencję. Natomiast kilka krajów wycofały swój sprzeciw za niewielkie ustępstwa w innych kwestiach dotyczących praw autorskich zawartych w dyrektywie. W związku z tym nie udało się osiągnąć mniejszości blokującej. I w tej chwili Rada dostała mandat do tego, żeby prowadzić dalsze rozmowy z Parlamentem Europejskim. Z tego co wiem, Parlament Europejski nie jest zadowolony z kompromisu, który został zawarty w Radzie. Nie jest duża szansa, że ostatecznie Rada z Parlamentem nie dogadają się, natomiast cały czas istnieje jeszcze szansa na to, żeby się doporozumiały i żeby dyrektywa weszła w życie jeszcze w tej kadencji parlamentu.
Sprzeciw Polski budzą w szczególności artykuły 13 i 11 dyrektywy. Chodzi o zapis o obowiązku filtrowania treści pod kątem praw autorskich oraz o artykuł dotyczący tzw. praw pokrewnych dla wydawców. Ostateczna wersja dyrektywy może stać się obowiązującym prawem po przegłosowaniu w Parlamencie Europejskim i implementacji w państwach członkowskich. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, proces ten może zakończyć się za 2-3 lata. 70 lat istnienia obchodziła w sobotę Akademia Alfonsjańska w Rzymie. Z tej okazji wspólnotę akademicką na audiencji przyjął ojciec święty Franciszek. Wcześniej papież przesłał na ręce prezesa Akademii, ojca profesora Alfonso Amarante, okolicznościowe błogosławieństwo. Spotkanie z papieżem Franciszkiem rozpoczęło się przed południem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Akademii na czele z przełożonym generalnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, ojcem Michaelem Brelem. W audiencji wzięli udział również obecni i byli studenci Akademii. O głównych zadaniach Akademii mówił redemptorysta, ojciec profesor Andrzej Wodka, były prezes Akademii.
Akademia zrodziła się po to, ażeby dać samej teologii moralnej jakiś taki szerszy oddech ewangeliczny, który nie tylko skupiałby się na przepisach prawa, ale przede wszystkim chciałby wskazać, że droga nawet tej doskonałości chrześcijańskiej to jest przede wszystkim Boży dar, który przyjmuje się z radością i który uruchamia w nas takie potencjały łaski, że można z radością odpowiadać na wezwanie Boże, które jest darem i zarazem pojąć własne życie jako pójście za Jezusem w niezliczonych konkretach niepowtarzalnego własnego życia.
Wyższy Instytut Teologii Moralnej zakorzeniony jest w charyzmacie i tradycji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Odbywają się tam studia specjalistyczne z teologii moralnej na najwyższym światowym poziomie. Patronem teologów, moralistów i spowiedników jest święty Alfons Liguori, doktor Kościoła, a jednocześnie założyciel Zgromadzenia Redemptorystów. To były wiadomości w Radiu Maryja.